Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, będę teraz mówił o bardzo ważnej sprawie, a mianowicie przechodzę od razu od Global Timesa do tego artykułu. Tytuł artykułu z 21 września. Chiny ustanawiają 3 nowe strefy wolnego handlu, wykazując wysiłki na rzecz dalszego otwarcia. No właśnie. Mam nadzieję, że będę miał okazję. Nie zapomnę powiedzieć, dlaczego się uśmiechnąłem. Cytuję. Chińska Rada Stanu ogłosiła w poniedziałek plany utworzenia 3 nowych pilotażowych stref wolnego handlu w Pekinie, w prowincji Hunan w środkowych Chinach i w prowincji Anhui w Chinach Wschodnich oraz rozbudowy jednej z 18 istniejących stref wolnego handlu w prowincji Zhejiang w wschodnich Chinach. To posunięcie drugiej co do wielkości gospodarki świata, mające na celu dalsze otwarcie w obliczu globalnego spowolnienia, wywołanego pandemią koronawirusa, rosnącym protekcjonizmem i jednostronnością w handlu amerykańskim, a nie tylko. W Chinach utworzono już 18 stref wolnego handlu, aby przyciągnąć kapitał zagraniczny, pobudzić rozwój regionalny i usprawnić handel. Chiny pozwalają też coraz większej ilości prowincji dołączyć do tego śmiałego eksperymentu. W miarę narastania protekcjonizmu w czasie pandemii wysiłki Chin wyraźnie pokazują ich odpowiedzialność jako głównego kraju na świecie. Może to nadać nowy impuls światowej gospodarce, ponieważ świat przeżywa poważną recesję, powiedział Chao Ping, zastępca szefa Rady Stanu Chin do spraw promocji handlu międzynarodowego. Zgodnie z planami FTZ na przykład w Pekinie ma na celu przekształcenie miasta w globalne wpływowe centrum technologii i innowacji, równolegle z przyspieszeniem rozwoju sektorów usług i gospodarki cyfrowej. Pekiński FTZ zajmujący 119 km i 168 km2 koncentruje się na technologii informacyjnej nowej generacji, biologii i usługach technologicznych. Strefa wolnego handlu w Pekinie to nowa innowacja w globalnej strefie wolnego handlu. To pierwsza na świecie globalna platforma handlowa i technologiczna, powiedział Tian Yun, wiceprezes Beijing Economic Operation Association. No i teraz tutaj macie Państwo, zresztą ja cieszę się, że po pierwszy raz coś takiego widzę. Mam tutaj przed sobą i Państwo też widzicie tą mapę z zaznaczonymi strefami wolnego handlu. Jakie są one, jakie one duże, kiedy mają powstać i tak dalej. To jest bardzo ważne. Ta mapa jest bardzo istotna. Notabene. Tak się zastanawiałem, dlaczego na boku tej mapy, u dołu, w prawym dolnym rogu, jest pokazane Morze Południowochińskie. No, część Państwa tego nie widzi, ale ja to widzę, to jest Morze Południowochińskie i mapa 9 kresek. No cóż, nie będę tłumaczył wszystkim od Adama i Ewy, linia 9 kresek, czy tam granica 9 kresek. Mówiłem o tym niedawno. No ale to jest jakby tak, właśnie dziwne, zastanawiało mnie, dlaczego to umieścili. No teraz to już oczywiście po chwili zastanowienia zrozumiałem, żeby tak na wszelki wypadek wszyscy wiedzieli, gdzie sięgają wpływy chińskie. Tak, na Morzu Południowochińskim. Dobra, ale wracamy do tekstu. Pozostałe 2 nowe strefy pilotażowe, to znaczy oprócz pekińskiej, strefy wolnego handlu w Anhui i w Hunanie, mają swoje własne zalety regionalne i przemysłowe. Na przykład hunański Hunanie FTZ skoncentruje się na przyciąganiu zagranicznych inwestycji poprzez rozluźnienie wymagań aplikacyjnych dla firm zagranicznych i promowaniu współpracy międzynarodowej, szczególnie z krajami afrykańskimi oraz tymi położonymi na szlakach inicjatywy pasa i drogi. zgodnie z planem, zlokalizowana w strefie ekonomicznej delty, rzeki Yangtze, FTZ z kolei Anhui, która zawiera bogactwo intelektualne, bogactwo intelektualnych przedsiębiorstw produkcyjnych, to ładnie powiedziane, ma pobudzić rozwój regionu i zaawansowaną technologię. Układy scalone, tam będą, będzie skierowane na układy scalone, sztuczną inteligencję i transgraniczne branże handlu elektronicznego. Anhui. Anhui to jest, proszę Państwa, zaplecze tego Szanghaj. Dobra. I teraz cytuję dalej. Chiński układ stref wolnego handlu jest podzielony na dwie części. Na handel morski i handel lądowy. Powiedział Tian dla Globe Timesa. Strefy wolnego handlu w miastach nadmorskich, w tym Szanghaju, rozwijają swoją konkurencyjność w oparciu o światowej klasy porty. Dzięki takim portom jak zespół portowy Ningbo Chushan, strefy wolnego handlu, przybrzeżne będą miały potencjał, aby konkurować z tradycyjnymi węzłami wolnego handlu jak Singapur czy Hongkong. Takie regiony śródlądowe, takie jak Chongqing czy Anhui, będą z kolei przyciągać handel za pomocą mniej konwencjonalnych środków kolejowych z kolei, kierując swoją uwagę na rynki Azji Południowo-Wschodniej i Europy. Handel śródlądowy za pośrednictwem kolei stanowi wyzwanie dla tradycyjnego szlaku handlu międzynarodowego, powiedział Tian. Na przykład wraz z utworzeniem strefy wolnego handlu w Chengdu miasto zamierza przyciągnąć, zwabić chińskich eksporterów do przeładunku ich towarów w drodze do Europy zamiast płynąć tradycyjną trasą przez Singapur i przez Cieśninę Malakka, to właśnie przez Chengdu. Czy jeśli ma być zupełnie szczery, to ja nie widzę jakiegoś sensu, żeby tak robić, ale na pewno nie Europa. Europa na pewno nie. Natomiast jeśli chodzi o kraje Azji Środkowej, a Rosję, to tak. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie tak. Także tutaj na pewno w tym przypadku Chengdu, proszę nie zapomnieć o tym, że z Chengdu tak naprawdę Xi'an i Chengdu, to były dwa miejsca, jeśli dobrze przypominam sobie, to były takie dwa miejsca, z których rozpoczęła się ta era chińskich połączeń kolejowych z Europą. Ale nie tylko. My jesteśmy bardzo europocentryczni, myślimy cały czas w kategoriach Europy, natomiast proszę nie zapomnieć, Chińczycy rozwijają połączenia kolejowe z całą masą miast właśnie Środkowej Azji. O czym u nas się w ogóle nie mówi? Nie wiem. Dobrze. Cytuję dalej. Strefy wolnego handlu w Chinach odegrały znaczącą rolę w stabilizacji handlu zagranicznego i inwestycji zagranicznych w kraju w związku z pandemią COVID-19. W pierwszej połowie roku łączna wartość handlu w 18 chińskich strefach wolnego handlu przekroczyła 2,2 biliona juanów, co stanowi 15,6% całkowitej wartości krajowej. Faktyczne wykorzystanie kapitału zagranicznego w strefach wolnego handlu osiągnęło 80 miliardów, ponad 80 miliardów juanów, czyli 17% całości. Całości tego kapitału, jak rozumiem. Mili Państwo, to oczywiście te wartości to są tak podane, żeby przypadkiem niczego nie powiedzieć, bo mnie to nic nie mówi, że w pierwszej połowie roku łączna wartość handlu w 18 chińskich strefach przekroczyła 2,2 winiona, co stanowi 18,15 całkowitej wartości handlu krajowego. No i co z tego? No i co z tego? Ja się pytam, co to, jaka tu jest wartość dodana tej informacji? Że stanowiła tylko tyle, ale w kontekście, ale nie zupełnie nie wiadomo, jak to było rok temu na przykład, czy 2 lata temu. Jaki jest kontekst tego? Och, zawsze jak mnie wyprowadza z równowagi ta bezmyślność moich chińskich kolegów. Jezus Maria. Rzucą jakąś wartość, która nic nie mówi. No nic. Po prostu jest no jakaś cyfra. No i co z tego? No i ona jest zawieszona w powietrzu, bo jeśli nie ma kontekstu, szerszego kontekstu tej cyfry, jeśli ona, ta cyfra nie jest w kontekście kilku innych cyfr, no to nic nie mówi. No po prostu nic nie mówi. To jest tak, jak ja Państwu relacjonuję jakieś sprawy makroekonomiczne, wartości jakieś makroekonomiczne, to przede wszystkim opieram się na danych historycznych, prawda? Ja zawsze mówię o tym, jak na przykład obecna wartość jakiegoś tam indeksu ma się w stosunku do tego, co było. Powiedzmy sobie w ciągu ostatniego roku. I to ma sens. To jest powiedzenie o kontekście współczesna, czyli tego wartość z tego miesiąca jest osadzona w kontekście rocznym. I wtedy widać, jak to się ma do tego, co się działo. Natomiast jeśli tu jest po prostu podana jedna wartość, to jest bez wartości. Ta wartość informacyjna tego zdania jest zerowa. No ale cóż. Co ja na to pracę. Dziękuję Państwu. Kłaniam się do usłyszenia.